Jak wyglądałby pogrzeb w religii szczurów? Muszę zacząć od tego, skąd to pytanie w ogóle pojawiło się w mojej głowie. Przygotujcie się na makabryczną historię. Mam od jakiegoś czasu domowe szczury. Dwa małe ukochane silniki rakietowe w futrze o imionach Turbot i Tilapia. Jeśli słuchacie tego na YouTube, to możecie w tym momencie zobaczyć ich zdjęcia. Parę dni temu moja córka, która jest główną opiekunką zwierzaków, zauważyła, że ogon tilapii jest jakiś dziwny. Specyficzne niby łuski wydawały się zgrubiałe i nieregularne. Obawialiśmy się, że to jakieś rany po bitwie z bratem, więc zajrzeliśmy do internetu w poszukiwaniu informacji. Szybko okazało się na szczęście, że to po prostu brud, którego nasz leniuch sobie nie czyści. Wystarczyło przemyć ogon wacikiem i po groźnie wyglądających objawach nie było śladu. Zanurzony jednak w grupkę o szczurach, czytałem dalej. I trafiłem w pewnym momencie na opis makabrycznej sytuacji. Roztrzęsiona kobieta opisywała na gorąco, że po powrocie do domu zauważyła w klatce, że jeden z jej szczurów musiał zjeść swojego towarzysza. Po drugim zostały dosłownie tylko skóra i gołe kości. Przerażający widok dla opiekuna zwierzęcia, z którym człowiek ma tak bliski i czuły kontakt. A jeśli tego nie wiecie, szczury są naprawdę jak pieski i bardzo przywiązują się do ludzi. Przyjmują oraz dają bardzo dużo miłości. Nic więc dziwnego, że kobieta mimo tego, że oczywiście niewielki szczur nie mógł zrobić jej samej podobnej krzywdy co drugiemu szczurowi, zaczęła się swojego puchatego przyjaciela bać czy brzydzić. Kobieta nie wiedziała jednak, że takie zachowanie u szczurów jest całkowicie normalne. Co więcej, najprawdopodobniej nie dokonał on zabójstwa, co rzadko zdarza się w zdrowych warunkach u szczurów. Nieszczęśnik umarł pewnie w jakiś sposób sam przez nagłą chorobę czy uraz, a jego towarzysz z klatki po prostu pozbył się jego ciała tak, jak kazał mu instynkt. Dlaczego szczury tak robią? Możemy domyślać się, że dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie marnować białka, a są to bardzo sprytne zwierzęta wszystkożerne. Mięso to dla nich mięso. W przyrodzie często brakuje tak wysokokalorycznych produktów spożywczych i szczury w większości muszą się pożywiać roślinami, ale białko jak najbardziej także powinny spożywać. Po drugie, zjadając ciała zwyczajnie sprzątają, żeby zapach krwi i mięsa nie przyciągał drapieżników oraz nie rozwinęły się na nim groźne dla żyjących członków stada patogeny. Szczury to wbrew obiegowym opiniom bardzo czyste zwierzęta, które często się myją i dbają o higienę. No, pomijając niektóre domowe leniuchy, które nie doczyszczają ogona. Tak, tilapia, mówię o tobie. Szczury żyją owszem często w miejscach kojarzących się nam z brudem, jak śmietniki czy kanalizacja, bo tam łatwo się skryć i znaleźć pożywienie. Ale ogólnie dbają o czystość. Zjadanie towarzyszy to więc działanie z gruntu praktyczne i instynktowne. Nie wiemy oczywiście, co dokładnie dzieje się w ich głowach, gdy kanibalizują swojego towarzysza czy rodzeństwo. Możemy zakładać, że są smutne, bo odczuwają stratę członka swojego stada. Znalazłem badania pokazujące, że szczury wykazują objawy stresu czy smutku, gdy rozdzieli się ich z bliskimi. Nie chcę się posuwać do bambinizmu, ale wiele wskazuje na to, że kanibalizm jest dla nich przykrą koniecznością. Czymś, co może być psychicznie trudne, ale jest konieczne w brutalnym świecie zwierząt. Jako, że moje myśli nie potrafią się czasem zatrzymać, no i wszystko kojarzy mi się z religiami, zacząłem się zastanawiać nad jednym pytaniem. Jak wyglądałby szczurzy pogrzeb, gdyby szczury z takimi wrodzonymi zwyczajami wyewoluowały zamiast naszych małpich przodków? Ale zanim o tym, mała przerwa na podziękowania matronkom i patronom, które i którzy wspierają moją pracę stałymi wpłatami na Patronite czy jednorazowymi donatami przez Supi. Dziękuję wam pięknie. Od niedawna możecie mnie wspierać także przez zakupy mojego merchu oraz płatne podziękowania bezpośrednio na YouTube. Dzięki wsparciu mam kasę na rozwój kanału i coraz fajniejsze treści. Ale wracając do tematu. Jak wyglądałby szczurzy rytuał przejścia związany ze śmiercią? Dostaję wieczorem telefon. Dziadek nie żyje. nie czas na smutek. Trzeba się przygotować do stypy. Każda minuta się liczy. Informacja o śmierci rozchodzi się lotem błyskawicy po rodzinie i znajomych. Pod postem na Radbooku długo niewidziana kuzynka pyta o namiar na szpital. Po co? Tam rodzina i wszyscy, którzy chcą wyrazić szacunek i pamięć o zmarłym, przyjeżdżają odebrać ciało. Każdy jego kawałek. Dziadek był religijny, więc wszystkim zajmuje się ksiądz. To kapłan wyspecjalizowany w tym rytuale, ponieważ jego posługa wymaga m.in. specjalistycznej wiedzy anatomicznej. Sakrament ostatniej komunii polega bowiem najpierw na odpowiednim podzieleniu mięsa i narządów zmarłego oraz sprawnym odciągnięciu krwi. Wszystko zgodnie z tekstem Świętej Księgi. Najważniejsze narządy, mózg i mięso z ogona, idą do najbliższej rodziny. Potem wszyscy spotykają się na stypie, na którą każdy musi przygotować potrawę z części ciała zmarłego. Prześcigają się z gotowaniem ulubionych dań tej osoby. Każdemu nalewa się także kielich krwi zmarłego. Gdy wszystko jest już na stole, ksiądz przypomina słowa Szczurzego Testamentu. Odchodem jesteś i w odchody się obrócisz. Następnie wszyscy spożywają ostatnią komunię, znak przymierza ze Szczurzym Bogiem i samym zmarłym. Nasi przodkowie dosłownie i w przenośni zostają z nami na zawsze. Zjadając ciało zmarłego, przetwarzamy je w sobie oczywiście w bobki. Jak mówi Święta Księga, ze swojego bobka Bóg Ojciec ulepił pierwszego szczura na swoje podobieństwo i tchnął w jego ogon ducha. Każdy szczur składa się bowiem z dwóch elementów – śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. Co się dzieje z duszą po śmierci? Wierzymy, że jej cząstka zostaje w każdym z nas, kto bierze udział w ostatniej komunii. I dalej jest przekazywana kolejnym pokoleniom – przez narodziny. Na końcu czasów wszystkie dusze połączą się w jedno stado i wrócą do Boga. Swoją drogą przez dosłowne rozumienie zapisów Świętej Księgi były pewne kontrowersje dotyczące zabiegów in vitro. Część księży mówiła, że z takich procedur rodzą się szczurki bez duszy. Ale wracając do ostatniej komunii, to wszystko czynimy na pamiątkę życia Syna Bożego, Mesjasza Szczurusa. Posłał nam go Bóg Ojciec na ziemię, by uwolnił nas od naszych śmiertelnych wrogów. Szczurus na obrzeżach Imperium Kotów, gdzie szczury były obywatelami drugiej kategorii, zaczął ruch odnowy religijnej. Nie spodobało się to naszym oprawcom. Przy wsparciu jednego z uczniów, który go zdradził, szczurus został zamordowany przez koty, które podstępem sprowadziły go w pułapkę. Umierając ostatkiem sił, wziął i wyrwał kawałek swojego boku, odmówił błogosławieństwo, podzielił mięso i dał im mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem zdjął swój hełm, podstawił go pod rozerwany bok, napełnił i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Symbolem naszej religii jest więc pułapka na szczury, okrutne narzędzie tortur, które zdobi dachy naszych kościołów na pamiątkę męczeńskiej śmierci szczurusa. Tak ze zmarłymi obchodzą się szczury religijne. A co z ateistami? Ateiści twierdzą, że zwyczaj zjadania zmarłych to wrodzone szczurze zachowanie, które zostało skodyfikowane i przechowane w religii. Tak w ogóle są wątpliwości, czy szczurus naprawdę istniał, czy może nie jest zbiorem kilku podkoloryzowanych żywotów mesjanistycznych postaci sprzed tysiącleci. W obecnych czasach, gdy kotów już nie ma po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie, nie ma potrzeby zjadać zmarłych, co służyło ukrywaniu ciał. U szczurzych ateistów panuje dziwny zwyczaj chowania całych ciał zmarłych na cmentarzach, gdzie rozkładają się pod ziemią. Osoby religijne zanoszą tam same kości. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy podobała wam się ta rozkminka. Ja się świetnie przy tym bawiłem i z chęcią ułożyłbym religię innych zwierząt albo rozwinął też szczurzą. No i zostawcie subskrypcję, czy obserwujcie podcast, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem do zobaczenia za tydzień. Dzięki za uwagę.